jak pani sądzi, czy to spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce przejdzie do historii, czy będzie no takie trochę z dużej chmury mały deszcz?
On może przejść do historii, ale to będzie historia niechlubna. To będzie taki rozdział, z którego Stany Zjednoczone mogą nie być w przyszłości dumne, dlatego oto pojawia się prezydent Putin po bardzo długim czasie w Stanach Zjednoczonych. Właściwie ostatnio prezydent Rosji był tam w 2010 roku i oto pojawia się kolejny prezydent, który jest poszukiwany jako zbrodniarz wojenny przez Międzynarodowy Trybunał Karny, a przyjmowany jest przez amerykańskiego prezydenta z honorami na terytorium Stanów Zjednoczonych. Czyli mamy sytuację taką, że najpotężniejsze państwo świata militarnie i ekonomicznie ignoruje zasady porządku międzynarodowego. Dlatego, że zgodnie z tymi ustaleniami, które same Stany Zjednoczone poczyniły po II wojnie światowej, Rosja powinna być państwem izolowanym. I to tak mocno, jak tylko się da w układzie międzynarodowym. A tutaj o żadnej izolacji nie może być mowy. Tutaj jest tak, że właściwie będą, zdaje się, być może czeka nas niespodzianka, ale wszystko na to wskazuje, że będą swego rodzaju fanfary na cześć przyjaciela Trumpa, Władimira Putina.
Czyli sugeruje pani, że powinna to być jakaś lokalizacja bardziej neutralna, prawda? Nie w tej, w tym przypadku Alaska, która jest terytorium Stanów Zjednoczonych.
Sugeruję, że było już na tyle dużo sygnałów wysyłanych z Moskwy, które dotyczyły zamiarów prezydenta Putina w sprawie wojny w Ukrainie, że powinno się zwyczajnie przestać z nim rozmawiać, bo te rozmowy do niczego nie prowadzą. Te rozmowy prezydent Trump po tym, jak buńczucznie zapowiedział zakończenie tej wojny w bardzo krótkim terminie, prowadzi od początku swojej drugiej kadencji, a nawet właściwie zaczął je jeszcze wcześniej. Z nich nic nie wynika. Rosja w żaden sposób nie poddaje się presji amerykańskiej, a wręcz przeciwnie. Ameryka ulega rosyjskiej rozgrywce. To znaczy w tej chwili mamy sytuację taką, że Trump gra tak, jak mu Putin dyktuje.
Putin go ogrywa.
Tak jest. I mnóstwo jest wyjaśnień tego stanu rzeczy. Przede wszystkim stawia się na to, że prezydent Trump jest mniej zakorzeniony w prawidłach polityki międzynarodowej, że jest mniej doświadczony, że jego podejście nazywane niejednokrotnie takim podejściem niestandardowym. On chciałby wprowadzić takie mocne gesty i do swojego wizerunku, i do tego, jak zachowuje się w przestrzeni międzynarodowej Ameryka, po to, żeby podkreślić jej siłę, po to, żeby podkreślić jej mocarstwowość. To, że ona jako silne państwo właśnie powraca na arenę międzynarodową. I paradoks polega na tym, że Stany Zjednoczone mają karty do tego, żeby tak to rozgrywać. Ale wydaje się, że kremlowski mocarz jest lepszym graczem, bardziej strategicznym. I tak jak zdaje się, taka była koncepcja Trumpa na początku, że on wykonywał szereg takich gestów serdecznych, nie chcąc przyznać, że właściwie pełna wina w kwestii tego konfliktu między Rosją a Ukrainą leży po stronie Putina. To miała być seria takich gestów, które miały ego zaspokoić Władimira Putina. To w ogóle nie podziałało. To jest tak, że tym samym kluczem posługuje się Putin i karmi ego Trumpa i w konsekwencji Waszyngton zachowuje się, czy działa pod dyktando Kremla. Tego nie było.
To prawda. Tak czy inaczej, to spotkanie zakończy się jakimiś pewnie konkluzjami. Czego się pani spodziewa? Co zostanie ogłoszone przez Donalda Trumpa, pewnie jako sukces?
Na pewno będą sukcesy. Na pewno to będzie seria sukcesów na poziomie retorycznym, na poziomie sposobu opowiadania o tym, co tam się wydarzyło. Na pewno będą zapewnienia o tym, że Rosja i Stany Zjednoczone są już właściwie na krawędzi jakiegoś przełomu. My tego przełomu nie zobaczymy, ale to będzie taka atmosfera budowana, że już tam się zbliżamy i jesteśmy w ogródku i witamy się z gąską. Czy będą wynikały z tego jakieś posunięcia, które byłyby konkretne? Byłoby to dla mnie zaskoczeniem, gdyby tak się wydarzyło, ale z drugiej strony niebagatelną rangę ma to spotkanie. Zatem nie będziemy prognozować, bo tu za dużo jest zmiennych. Poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Mm-hmm.
No, wiemy, że na pewno będzie to spotkanie dotyczyć Ukrainy, chociaż bez Ukrainy. No i właśnie pytanie, czy tutaj po prostu już nikt się z tym nie kryje, że Ukraina jest jakimś takim pionkiem i niespecjalnie będzie tutaj przy stole. Czy może właśnie to jest jakiś wstęp do takich rozmów, kiedy gdzieś tam, nie wiem, za miesiąc będzie szczyt USA, Rosja, Ukraina i na przykład Europa?
Ten drugi scenariusz, który pan redaktor proponuje, jest bardzo optymistycznym scenariuszem i takim, którego byśmy sobie życzyli. Natomiast wydaje się z mojej perspektywy, że już czas porzucić ten sposób konceptualizacji tej sytuacji, interpretowania tej sytuacji. To nie jest tak, że Waszyngton ma plany na Ukrainę. To nie jest tak, że Ukraina liczy się w amerykańskiej rozgrywce. To nie jest tak, że Ukraina ma jakiekolwiek znaczenie w układzie interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych. Ukraina w tej chwili jest przeszkodą do realizacji większych celów, a te większe cele upatrywane są w partnerstwie, czy ekonomicznym, czy taktycznym, które byłoby wymierzone przeciwko Chinom, z Rosją. I to jest tak, że to jest jakiś kłopot, to co dzieje się w Ukrainie. To nie jest sprawa, która spędza sen z powiek Donalda Trumpa. On jest Ukrainą, Zełenskim i tym dramatem, który tam się rozgrywa, zwyczajnie poirytowany. I jakkolwiek brutalnie to brzmi, to my tkwimy w takim starym obrazie świata i Ameryki właściwie od wyborów w 2024 roku, kiedy Trump znowu zwyciężył, i zastanawiamy się, co będzie. Kiedy będzie właśnie ten moment, kiedy prezydent Trump zirytuje się na Putina i z pełną mocą wystąpi przeciwko Rosji. Co się stanie wtedy, kiedy on przejrzy na oczy i zobaczy, jak wielka jest skala tej agresji i jakie barbarzyństwo tam... No nie, drodzy państwo, pora porzucić te nadzieje. To się nie wydarzy.
Czyli Ukraina jest tutaj schowana ze względu na swoją rolę. Natomiast pytanie, co z Europą? Bo żadnego przywódcy europejskiego też nie będzie przy stole. Powinniśmy się tym martwić, że o statusie bezpieczeństwa decyduje USA i Rosja?
Powinniśmy się tym martwić i to nie od dzisiaj, bo tego należało się spodziewać, dlatego że Europa w tej perspektywie obrazu świata, który buduje gospodarz Białego Domu, jest marginalizowana. Ona nie jest istotnym graczem. Ona straciła status głównego sprzymierzeńca Stanów Zjednoczonych. I to znowu jest tak, że my potrzebujemy nowego języka do opisu tego świata. I musimy przebić się trochę przez tę ścianę niedowierzania. No bo jak to? Bo ten świat transatlantycki, który był stabilizatorem świata, właściwie całego globu od II wojny światowej, no to on właśnie na naszych oczach się kruszy. On nadkruszony był już wcześniej, bo to nie jest tak, że problemy w tych relacjach za sprawą Trumpa się zaczęły. Natomiast wydaje się, że takim postępowaniem wykluczającym Europę w ogóle z dyskusji, która żywo ją dotyczy, bo przecież ten konflikt toczy się na kontynencie europejskim. Przecież ten konflikt jest pierwszą zasadniczą międzypaństwową wojną, no, były wojny bałkańskie w latach 90. na tym kontynencie, który swoją tożsamość kształtował wokół głównej idei, z wielkim sukcesem zresztą, żeby już nigdy społeczeństwa europejskie nie doświadczyły wojny. I teraz wielka porażka tej idei, która może być wielkim jej testem, i albo Europa utrzyma tę ideę w mocy sama, własnymi swoimi siłami i wielką mobilizacją, albo też będziemy świadkami upadku całej tej wizji świata, która została stworzona i wdrażana po II wojnie światowej, na razie przez przynajmniej 3,5 kolejne lata, wydaje się, że na Amerykę w tej kwestii nie ma co liczyć.
Pytanie, czy mamy jakieś narzędzie jako Europa, jak możemy rozmawiać z Putinem poza Stanami Zjednoczonymi? Do tego stołu Amerykanie nas nie zapraszają z takiego powodu, że po prostu chcą zrobić to za nas. Pytanie, co możemy zrobić jako Europa?
No właśnie, to jest dobrze powiedziane. Amerykanie chcą zrobić to za nas, ale nie dla nas. Czyli Amerykanie grają własną...
Ale czasem się tak mówi, ponad naszymi głowami.
Tak. No otóż to nie jest działanie na rzecz Europy. To jest działanie, które Europę wyklucza. Jakie Europa ma narzędzia? Znaczy, Europa musi pamiętać przede wszystkim o tym, kim jest i że ma atuty. Bo wydaje się, że wszyscy teraz, bo takie nadeszły czasy, mówimy językiem siły. Przeliczamy te potencjały militarne, spoglądamy na to, jaki kto ma arsenał w obliczu realnego zagrożenia ofensywnością i agresją rosyjską. I to jest szok. Ale też to jest impuls do tego, żeby po pierwsze przypomnieć sobie, że były już takie momenty w europejskiej historii i dobrze byłoby jednak tych mrocznych kart i rozdziałów tej historii nie powtarzać, a to wymaga przede wszystkim współpracy, a do współpracy państwa europejskie pomimo wszystkich różnic zasadniczych, bardzo i ideologicznych, i ekonomicznych, są zdolne, bo tego dowiódł sukces Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, przypominajmy to sobie bardzo często, jest wciąż sukcesem. Więc współpraca to jest jedna rzecz, a druga kwestia, która może być siłą Europy, to jest jednoznaczność w postępowaniu, w działaniu. To znaczy słabością Europy jest to, że to jest...
Każdy ciągnie w swoją stronę.
Tak, i kilkadziesiąt głosów, które muszą się zetrzeć, bo to jest naturalne. I my nie oczekujmy jakiejś szczególnej harmonii. Tej harmonii nie będzie. To nie będzie tak, że będzie mniej biurokracji w Brukseli, że te negocjacje będą trwały krócej, że tam nie będzie napięć i wszyscy przywódcy naszych państw będą w uściskach oddalać się w kierunku zachodzącego słońca. To się nie wydarzy, bo wydarzyć się nie może, ale to nie znaczy, że to nie działa. Więc warto wrócić do tej bazowej koncepcji, do bazowego pytania. Kim my jesteśmy jako Polacy, jako Francuzi, jako Niemcy, jako Europejczycy i czego my chcemy?
No nas w Polsce szczególnie interesuje oczywiście polska karta w tej rozgrywce, no bo wyobrażam sobie, że Putin może chcieć w czasie tych negocjacji na przykład odsunąć siły NATO od swoich granic, od stref buforowych. No i myślę, że jakoś zabiega, zbiega się to z planami Trumpa dotyczącymi redukcji wojsk USA w Europie. Mogą się tu zgodzić.
Mogą się tu zgodzić, natomiast Trump gra o własny interes, o tenże legendarny deal, bo to jest język, którym on się posługuje. My nie do końca wiemy, co jest przedmiotem tegoż dealu, bo nie jest nim Ukraina, bo gdyby była, to ta sprawa byłaby załatwiona, bo Ameryka ma na tyle siły i sprzętu militarnego i możliwości, żeby tak wzmocnić sprawczość Ukrainy, że Rosja byłaby już pokonana już do tej pory i swoją drogą, bo byłby to... Byłaby to najlepsza i największa manifestacja możliwości Stanów Zjednoczonych i tego, że jednak, pomimo że chwiejącym się, to Ameryka wciąż jest mocarstwem. Czy Putin może przekonać Trumpa do redukcji sił militarnych w Europie? Ja tego nie wiem. Wydaje mi się, że taki scenariusz nie ziścił się w czasie pierwszej kadencji Trumpa. Teraz mamy konfigurację odmienną. Wydaje się, że nie byłoby to w interesie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony, kiedy spoglądam na te sceny, które napływają z debat wewnątrz amerykańskich, kiedy widzę sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, Pita Hegseta, który zapytany na konferencji prasowej o Kaliningrad nie wiedział, co to jest, jakie ma znaczenie strategiczne. Właściwie nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie. No to mam wątpliwości.
A jak pani sądzi, już częściowo pani o tym wspominała przed chwilą, w Pekinie będą nerwowo słuchać właśnie tej konferencji Donalda Trumpa i ewentualnie oglądać zdjęcia uścisków z Władimirem Putinem, bo to też, to jest chyba jakiś taki główny cel Amerykanów, żeby trochę przeciągać Rosję na swoją stronę. Albo wyciągać Rosję z tego takiego uścisku Chin.
No ale właściwie... Dlaczego? Rosja funkcjonuje dzięki wsparciu chińskiemu. To nie jest tak, że Rosja ma wpływ na Chiny jakiś przemożny. To jest tak, że to Chiny mają przemożny wpływ na Rosję. I im więcej respektu ma Rosja na arenie międzynarodowej, tym wzmacnia to jej pozycję negocjacyjną z Chinami. Więc to nie jest tak, że jakoś będzie Xi Jinping nerwowo obgryzał paznokcie, widząc te sceny serdeczności zaaranżowane bardziej lub mniej na Alasce. No on to przyjmie do wiadomości. On byłby niesłychanie... Pofantazjujmy, drodzy państwo, on byłby niesłychanie moim zdaniem poirytowany i zdenerwowany, gdyby okazało się, że oto pojawia się Władimir Putin i wyciąga w geście pozdrowienia czy powitania do Donalda Trumpa ręce, a Trump nakłada na te ręce filmowym gestem kajdanki i mówi: w imieniu Ameryki, przywódcy wolnego świata, aresztuję cię za zbrodnie wojenne i przekazuję Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. I to byłoby coś. I tłumy wiwatują i Nagroda Nobla Pokojowa.
I Oscara chyba przy okazji.
O której Donald Trump marzy. Dajmy mu Oscara za coś takiego. I to byłoby wywrócenie stolika. I to byłby koniec tego snu, który nas bardzo niepokoi, który wielu ludzi nie bez przyczyny nazywa koszmarem.
To prawda. Już na koniec zapytam panią, jeśli miałaby pani wskazać taki jeden sygnał, jedną decyzję lub gest, po którym będzie wiadomo, czy to spotkanie było przełomowe, czy tylko jest takim medialnym spektaklem. Co by to było?
Bardzo trudno mi wskazać na jeden gest czy sygnał.
W zasadzie gdyby założył te kajdany, to byłaby tak, konkretna to informacja.
To byłoby coś
bardziej
dużego.
Przyziemnego.
Wydaje mi się, że jeżeli będą napływać takie informacje o tym, że ja nie sądzę, żeby on to zrobił, bo on jest zbyt wytrawnym graczem, ale że Putin się zapomniał i na przykład zaczął taką kilkugodzinną tyradę na temat praw Rosji do Ukrainy, której Trump nie zrozumie, nie jest nią zainteresowany i jego poirytowanie będzie rosło, to byłby jakiś sygnał, czy przełomu. Tego nie wiem, bo my musimy widzieć te spotkania i te wydarzenia w kategoriach procesu raczej niż takich kart, które no, zmieniają, które ci liderzy kartkują pewną książkę z wydarzeniami i potem zmieniają się obrazki w tej książce. Nie, to jest raczej pewna ciągłość i tam przełomu nie będzie. Tam będzie może jakiś niewielki krok. Pytanie, czy we właściwym kierunku.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.